Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że kolejne wyjaśnienia do umowy brexitowej są jeszcze możliwe, by później przekonać posłów do zaakceptowania porozumienia. Theresa May mówiła o tym na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. W czwartek europejscy przywódcy odrzucili jednak postulat brytyjskiej premier dotyczący prawnie wiążących gwarancji do porozumienia brexitowego. Nie chcieli, by Unia Europejska brała na siebie dodatkowe zobowiązania i odmówili renegocjacji umowy. Gwarancje prawnie wiążące, o które prosiła Theresa May unijnych przywódców, miały dotyczyć przyszłej granicy irlandzkiej. By nie dopuścić do kontroli na niej po Brexicie, Wielka Brytania ma pozostać w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. To tak zwany mechanizm awaryjny. Zwolennicy Brexitu widzą w tym zamach na suwerenność i chcą jasnego ograniczenia go w czasie. 27 zadeklarowała w formie politycznego zobowiązania, że ten tak zwany bezpiecznik jest tymczasowy, a nowa unijno-brytyjska umowa handlowa powinna być wynegocjowana do 2021 roku. Tuż przed szczytem w Brukseli Theresa May obroniła swoje stanowisko w Wielkiej Brytanii. Szefowa rządu zachowała fotel szefowej partii po tym, jak poparł ją 200 posłów stronnictwa, a za zmianą lidera było 117 głosujących Torysów. Teraz przeciwnicy Theresy May nie mogą ponownie zgłosić takiego wniosku przez rok. Premier od dawna zmaga się z buntem części członków własnej partii przeciwko wynegocjowanemu przez siebie porozumieniu regulującemu warunki Brexitu. Ten rezultat nie zmienia jednak faktu, że w brytyjskiej Izbie Gmin panuje impas, a Theresa May nie ma poparcia dla swojej umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tymczasem były premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, powiedział, że drugie referendum w sprawie Brexitu to obecnie najbardziej prawdopodobny wariant. Podczas konferencji zwolenników powtórzenia głosowania były brytyjski premier przekonywał, że to sposób na przełamanie impasu w polityce wewnętrznej. Jego zdaniem prawdopodobieństwo referendum wynosi więcej niż 50%. Były lewicowy premier apelował do unijnych polityków o działanie, które mogłoby ułatwić ewentualne odwołanie wyjścia z Unii w powtórnym głosowaniu. Przestańcie być pasywnymi widzami debaty, która dotyka też interesów Europy. Powiedzcie Brytanii, że chcecie, byśmy zostali. Wyznaczcie plan tego, co się zdarzy, jeśli tak zrobimy, mówił Tony Blair. Wydarzenia wokół Brexitu nazywane są już przez komentatorów mydlaną operą. Jakie scenariusze mogą pojawić się w kolejnych odcinkach tego spektaklu? Hussein Oruczewicz porozmawia o tym w dzisiejszym programie z dr Marcinem Galentem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niezadowolenie we Francji jest głębokie i uzasadnione, mówił w orędziu telewizyjnym prezydent Francji Emmanuel Macron. Poinformował też, że poprosił rząd o podniesienie od stycznia płacy minimalnej o 100 euro i zapowiedział, że będzie zabiegał o obniżenie podatków dla emerytów. Jednocześnie potępił niedopuszczalną przemoc, do jakiej dochodzi podczas ostatnich protestów. W Pałacu Elizejskim prezydent Macron, przedstawiciele rządu, deputowanych, związków zawodowych i przedsiębiorców rozmawiali przez kilka godzin, jak zaradzić kryzysowi, w którym pogrążyła się Francja. Kilka dni temu rząd Edouarda Philippe zapowiedział, że w 2019 roku nie będzie planowanej podwyżki cen paliwa, czego domagali się protestujący. Obecnie postulaty żółtych kamizelek dotyczą głównie wzrostu siły nabywczej Francuzów. Protesty żółtych kamizelek odbywały się cyklicznie przez 4 ostatnie weekendy. Demonstrujący domagają się przede wszystkim rezygnacji z opłaty paliwowej. Podczas protestów w ostatnią sobotę w Paryżu podpalano samochody, budowano barykady na ulicach i wybijano szyby. Zamknięta była wieża Eiffla i główne muzea, a także wiele stacji metra. W sobotę przeciwko polityce prezydenta i wzrastającym kosztom utrzymania protestowało w całej Francji około 136 tysięcy osób. W Paryżu 135 osób zostało rannych. Do zamieszek doszło też w wielu innych miastach. Ogółem zatrzymano 1723 osoby, z których 1220 zostało tymczasowo aresztowanych. Sytuację we Francji po protestach żółtych kamizelek komentować będzie w dzisiejszej audycji Artur Kula z Uniwersytetu w Oksfordzie. W tym tygodniu więcej niż o żółtych kamizelkach rozmawiano we Francji o zamachu terrorystycznym na jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu. Zamachowiec odpowiedzialny za ten atak był jednym z bojowników tzw. państwa islamskiego, poinformowała powiązana z grupą terrorystyczną propagandowa agencja AMAK. Sprawca został zastrzelony przez francuską jednostkę antyterrorystyczną. Był nim 29-letni szeryf Shekat. Na trop terrorysty, którego szukało w całym kraju ponad 700 funkcjonariuszy, wpadł patrol policji miejskiej w odległości zaledwie kilkuset metrów od miejsca, w którym we wtorek wieczorem zniknął on z oczu ścigających go jednostek. Znalazł kryjówkę w dzielnicy Strasburga, z której pochodził. Tymczasem jedna z ofiar wtorkowego zamachu w Strasburgu pozostaje w stanie śmierci mózgowej. Stan kilku innych ofiar jest bardzo poważny. Takie informacje przedstawiła francuska prokuratura. Wśród rannych jest obywatel Polski. W ataku zamachowca zginęły 3 osoby. Tymczasem stolica Alzacji stara się otrząsnąć z szoku i wrócić do normalnego życia. Ambasador Izraela na Ukrainie, Joel Lyon, wyraził oburzenie z powodu decyzji Lwowskiej Rady Obwodu, która postanowiła nazwać rok 2019 rokiem Stepana Bandery. Pismo podpisane przez izraelskiego dyplomatę opublikowała ambasada Izraela. W odpowiedzi na list izraelskiego dyplomaty szef ukraińskiego IPN-u Wołodymyr Wiatrowicz oświadczył, że udział Ukraińców w zabijaniu Żydów to ważny temat, ale nie ma dowodów na bezpośredni udział Stepana Bandery w antysemickich zbrodniach. Stepan Bandera i kierowana przez niego organizacja ukraińskich nacjonalistów ponosi współodpowiedzialność za rzeź wołyńską, uznawaną za ludobójstwo, masową zbrodnię na Polakach. Rosyjscy hakerzy włamali się do ukraińskiego wojskowego systemu informatycznego, podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Ukraińska służba przekazała, że hakerzy włamali się do systemów informatycznych ponad 100 instytucji wojskowych i państwowych na zachodniej Ukrainie. W oświadczeniu napisano, że skradzione informacje mogłyby zostać wykorzystane przez Rosję, by osłabić bezpieczeństwo Ukrainy. Szef NATO wyraził ubolewanie z powodu decyzji Parlamentu Kosowa o utworzeniu własnej armii. Premier Serbii zapowiedziała, że jej kraj pozostanie na drodze pokoju. Parlament Kosowa przyjął nowe prawo wbrew protestom Serbii, która nie uznaje niepodległości kraju. Mniejszość serbska zbojkotowała posiedzenie parlamentu. Siły pokojowe prowadzone przez Sojusz strzegą Kosowa od czasu jego oderwania od Serbii. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że misja licząca 4000 żołnierzy będzie musiała zostać ponownie oceniona. Parlament Kosowa musi jeszcze przyjąć jeden akt prawny, który określa nową strukturę organizacyjną Sił Bezpieczeństwa Kosowa, które będą przekształcone według zapisów przyjętego prawa w organizację posiadającą mandat obrony kraju. Etnicznie serbskie miejscowości w północnym Kosowie są jednym z głównych punktów spornych między obu krajami. Belgrad nie uznaje niepodległości Kosowa, a serbska mniejszość na północy nie uznaje Prisztinę za swoją stolicę. Tymczasem w stolicy Serbii w ubiegłą sobotę odbył się marsz protestacyjny przeciwko rządzącemu krajem Aleksandrowi Vučićowi. O przyczynach protestu powie pod koniec dzisiejszej audycji w swym komentarzu dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. W Albanii z kolei na masową skalę protestują studenci i żądają poprawy sytuacji w szkolnictwie wyższym. Protest rozpoczął się w Tiranie i rozprzestrzenił na inne miasta uniwersyteckie. Protesty rozpoczęły się po tym, jak albański rząd wprowadził dodatkowe opłaty za poprawki do egzaminów. Chociaż zostały one zniesione, studenci żądają spełnienia wszystkich pozostałych postulatów. Dotyczą one m.in. obniżenia o połowę czesnego za studia, zwiększenia finansowania wyższych uczelni państwowych i lepszego zakwaterowania studentów. Były osobisty prawnik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Michael Cohen został skazany na 3 lata więzienia. Sąd ukarał go za nielegalne wypłaty pieniędzy dla kobiet, co miało pomóc Donaldowi Trumpowi w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Skazano go także za składanie fałszywych zeznań w 2017 roku przed Kongresem w sprawie budowy w Moskwie Trump Tower. Okręgowy sędzia na Manhattanie, William Polley, oświadczył, że wypłaty pieniędzy łamały wyborcze prawo finansowe. Michael Cohen w listopadzie przyznał się do zarzutów dotyczących finansowania kampanii i składania fałszywych zeznań. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję umożliwiającą kontynuowanie pomocy humanitarnej w Syrii. Jak wynika z ONZ-owskich informacji, potrzebuje jej jak najszybciej 15 milionów Syryjczyków. Miasto Idlib jest na skraju humanitarnej katastrofy, mówił podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa zastępca sekretarza generalnego do spraw akcji humanitarnych Mark Lowcock. Los 13 milionów Syryjczyków, jak podkreślał przedstawiciel USA, uzależniony jest od pomocy humanitarnej. Jednak blokady portów i dróg dojazdowych prowadzone zarówno przez siły rządowe Al-Asada, jak i opozycję utrudniają niesienie pomocy. Polska ambasador przy Narodach Zjednoczonych Joanna Wronecka apelowała o ochronę ludności cywilnej, podkreślając, iż porozumienie polityczne jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu. Zarówno ONZ, jak i liczne organizacje humanitarne gotowe są do niesienia pomocy. Jest ona jednak uzależniona od walczących stron, które muszą zapewnić bezpieczeństwo niosącym pomoc organizacjom. Tymczasem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiada, że Turcja rozpocznie nową operację w Syrii przeciwko kurdyjskim milicjom wspieranym przez Stany Zjednoczone. Prezydent Erdoğan mówił, że operacja obejmie obszar na wschód od rzeki Eufrat. Turcja chce tam walczyć z kurdyjskimi bojówkami IPG, które uważa za terrorystyczne. IPG jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w walce przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. Ankara traktuje je z kolei jako grupy terrorystyczne z powodu ich powiązań z partią pracujących Kurdystanu, która walczy o autonomię Kurdów w Turcji. Stany Zjednoczone przeciwstawią się rosnącym wpływom i agresywnym działaniom Chin i Rosji w Afryce. To jeden z głównych celów nowej amerykańskiej strategii na kontynencie afrykańskim. Jej założenia przedstawił w Waszyngtonie doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Podczas wystąpienia Fundacji Heritage John Bolton ocenił, że Chiny i Rosja gwałtownie zwiększają ekonomiczne i polityczne wpływy w Afryce i starają się podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych na tym kontynencie. Obaj rywale USA stosują przy tym narzędzia ekonomiczne. Doradca prezydenta Trumpa oskarżył Rosję o stosowanie korupcji w celu zwiększenia wpływów w Afryce, nie zważając na przestrzeganie norm prawa i zasad demokracji. John Bolton zapowiedział zbliżenie ekonomiczne z krajami afrykańskimi oraz przeciwstawienie się przez USA wpływom radykalnych islamskich organizacji terrorystycznych, takich jak Al-Kaida czy ISIS. Powiedział też, że Ameryka zaprzestanie finansowania bezproduktywnych misji pokojowych ONZ-u. Emirackie media donoszą o porozumieniu dotyczącym wojny w Jemenie. W Szwecji dobiegają końca rozmowy w tej sprawie. Strony konfliktu uzgodniły warunki wymiany 15 tysięcy jeńców. Najbiedniejszy kraj na Półwyspie Arabskim ma wznowić także eksport ropy naftowej i gazu. Otwarty ma zostać także port lotniczy w stolicy państwa Sanie. W trwającą od prawie 4 lat wojnę między sunnickim rządem a szyickimi bojownikami Huti zaangażowały się także siły międzynarodowe. Komentatorzy określają jemeński konflikt jako wojnę zastępczą między Arabią Saudyjską a Iranem. Presja, by natychmiast zakończyć wojnę, określaną największą katastrofą humanitarną współczesnego świata, wzrosła po zamordowaniu saudyjskiego opozycyjnego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Francuskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Republice Środkowoafrykańskiej. Zostanie on ekstradowany do Hagi, poinformował Międzynarodowy Trybunał Karny. Według prokuratorów Patrice Edward Ngaisona był przywódcą wyższego szczebla zbrojnych milicji Antibalaka, które w latach 2013-2014 przeprowadziły systematyczne ataki na mieszkających w kraju muzułmanów. Międzynarodowy Trybunał Karny twierdzi, że Ngaisona jest współwinny morderstw, eksterminacji, deportacji, prześladowań, tortur, ataków na cywilów oraz rekrutowania dzieci żołnierzy. Konflikt etniczno-religijny przez lata pustoszył Republikę Środkowoafrykańską. Po obaleniu w 2013 roku prezydenta François Boziza przez rebeliantów z muzułmańskiej koalicji Seleka w kraju zapanowała anarchia i rozpoczęły się ataki na chrześcijan. By się bronić przed spirałą przemocy, chrześcijanie powołali ochotnicze jednostki samoobronne, których nazwę można przetłumaczyć jako antymaczeta. Nawiązuje ona do broni używanej przez muzułmańskich bojowników przeciwko chrześcijanom. Ochotnicza milicja oprócz samoobrony organizowała jednak także akcje odwetowe na muzułmanach. W wyniku konfliktu zginęły tysiące osób. Ołeh Sencow, przebywający w rosyjskim łagrze ukraiński aktywista i reżyser, skazany za rzekomą działalność terrorystyczną, otrzymał od Parlamentu Europejskiego nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Wyróżnienie to wręczane jest osobom, grupom lub organizacjom, które zasłużyły się w walce o wolność i prawa człowieka. Nagrodę w imieniu Ołecha Sencowa przyjęła jego kuzynka Natalia Kapłan, która przeczytała list od reżysera. W sali postawiono puste, symboliczne krzesło, którego nie mógł zająć nagrodzony. Ołeh Sencow został skazany na 20 lat więzienia za rzekome planowanie zamachu na rosyjskie władze na Krymie. Według Amnesty International wyrok zapadł po niesprawiedliwym procesie przed sądem wojskowym. Reżyser od połowy maja do października prowadził protest głodowy. Nagroda imienia Sacharowa przyznawana jest od 1988 roku. Laureaci otrzymują po 50 tysięcy euro.
Świat na wskroś.
Kielce. Słuchasz i wiesz.
Świat na wskroś.
Premier Wielkiej Brytanii Theresa May odłożyła zaplanowane na 11 grudnia głosowanie w Izbie Gmin nad projektem umowy określającej warunki Brexitu. Szefowa brytyjskiego rządu chce mieć więcej czasu, aby przekonać posłów do poparcia porozumienia. Premier May przegrałaby głosowanie w Izbie Gmin, ponieważ w jej partii konserwatywnej narasta bunt przeciw niej i przeciwko projektowi umowy z Unią Europejską. Wewnątrzpartyjna opozycja wobec brytyjskiej premier zebrała 48 listów z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania w sprawie wotum nieufności wobec niej jako szefowej partii. Głosowanie odbyło się 12 grudnia wieczorem. Theresa May głosowanie przetrwała. O brytyjskiej niepewności politycznej wywołanej Brexitem w naszym programie porozmawiamy z doktorem Marcinem Galentem z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Premier May przetrwała głosowanie wewnątrzpartyjne w sprawie wotum nieufności. Czy jej pozycja w partii konserwatywnej się po głosowaniu wzmocni, albo wciąż będzie silna presja, aby złożyła dymisję?
Wiele wskazuje na to, że pozycja pani premier Theresy May w polityce, no właściwie jej dni są policzone. Co prawda pani premier wygrała to głosowanie wewnątrzpartyjne w obrębie partii konserwatywnej, przeżyła głosowanie nad wotum nieufności i to w normalnych okolicznościach, w bardziej sprzyjających okolicznościach oznaczałoby, że to był sukces. To znaczy, że jej pozycja jest potwierdzona i formalnie przez następne 12 miesięcy nikt z szeregów własnej partii nie miałby prawa kwestionowania jej pozycji. Ale tak by się działo, gdyby ta sytuacja była normalna, te okoliczności były bardziej przewidywalne. Natomiast to, co widzimy w tym momencie, no to jest coraz większy chaos i sytuacja wcale nie jest normalna, ponieważ Theresa May musi stawić czoła największemu wyzwaniu, czyli głosowaniu nad umową o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i tutaj mamy wyraźne sygnały, że nie ma szans na to, żeby w tym momencie mogła odnieść takie zwycięstwo. Nawet po tym wzmocnieniu, po zwycięstwie w głosowaniu na tej przywództwem w partii konserwatywnej, będą ją czekać kolejne głosowania. I jeśli się okaże, że parlament odrzuci ratyfikację umowy z Unią Europejską, no to po prostu partia opozycyjna może wystąpić z kolejną prośbą o głosowanie na wotum zaufania, wotum nieufności w stosunku już nie do przywódcy partii, ale w stosunku do przywódcy politycznego kraju, wotum zaufania dla premiera. To może oznaczać klęskę Theresy May. Jeśli chodzi o samą pozycję i karierę polityczną Theresy May, to warto zwrócić uwagę na to, że ona sama już przed ostatnim głosowaniem nad wotum nieufności, żeby przekonać swoich partyjnych kolegów i koleżanki do głosowania nad nią, obiecała, że nie będzie już prowadzić, stać na czele partii konserwatywnej w następnych wyborach w 2022, nie będzie prowadzić tej partii do zwycięstwa, w związku z czym jakby już sama chyba zdaje sobie sprawę, że pomału jej gwiazda gaśnie. Nie ma nikogo w Wielkiej Brytanii, kto byłby w stanie zinterpretować, co tak naprawdę się dzieje na szczytach władzy. Przypomnę tylko, że 4 grudnia miała miejsce precedensowa sytuacja, która polegała na tym, że brytyjski parlament po raz pierwszy w historii brytyjskiego parlamentaryzmu udzielił nagany rządowi. Stało się tak dlatego, że premier Theresa May odmówiła udostępnienia komentarzy prokuratora generalnego dotyczących umowy Brexitu. W związku z czym właściwie co chwila dzieje się coś, co tak na dobrą sprawę jest zupełnie wyjątkowe dla ładu konstytucyjnego i ustroju Wielkiej Brytanii. Jeśli przypomnimy sobie, że ostatnią kampanię wyborczą Theresa May i Partia Konserwatywna prowadziły pod hasłem spokoju, przewidywalności, stabilności, no to dzisiaj jest to sytuacja kompletnym zaprzeczeniem tego wszystkiego, co Torysi obiecywali. Wszystko wskazuje na to, że Theresa May stąpa po ostrzu noża i że właściwie ten chaos, te nieprzewidziane wydarzenia te sprzeczne informacje, emocje, jakie targają politykami, szczególnie ostatnio wewnątrz Partii Pracy, no albo po prostu świadczą o tym, że sytuacja pomału wymyka się spod kontroli, albo z drugiej strony, że jest dosyć precyzyjnie zaaranżowana po to, żeby w pewnym momencie doszło do punktu kulminacyjnego, który postawi wszystkich pod ścianą i będą musieli wszyscy podjąć jakąś decyzję, która skończy się kompromisem i pewnym oczyszczeniem i katarzą.
Brytyjskie media szacują, że przeciw projektowi umowy określającej warunki Brexitu w Izbie Gmin zagłosowałoby około 420 osób. Za umową byłoby zaś mniej niż 190 posłów. Wszystko wskazuje bowiem, że rząd poniósłby druzgocącą porażkę. Czy premier May uda się przekonać deputowanych do umowy brexitowej wynegocjowanej z Brukselą?
Najważniejszym adresatem perswazji premier Theresy May musi być jej koalicjant rządowy, Demokratyczna Partia Unionistyczna, największa partia polityczna Irlandii Północnej. Bez przekonania swojego koalicjanta, to po pierwsze umowa brexitowa nie będzie miała szans wejść w życie, a po drugie po prostu rząd straci większość w parlamencie i tym samym Theresa May będzie się musiała podać do dymisji. Kwestia granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną jest najważniejszym problemem, który w tej umowie o brexicie powoduje najwięcej kontrowersji. Irlandia Północna przy zachowaniu takiego kształtu, jakim ta umowa jest teraz, stanie się po prostu troszkę takim terytorium drugiej kategorii, jeśli chodzi o integralność Zjednoczonego Królestwa. I dla Irlandczyków Północnych taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, ponieważ ta umowa o brexicie stwierdza również, że takie rozwiązanie jest preferowane i nie podaje żadnych konkretnych dat rezygnacji, wycofania się tego rozwiązania. To budzi obawy tych polityków i tej społeczności protestanckiej Irlandii Północnej, która chciałaby zachować ścisłe związki z Wielką Brytanią. Bez wyjaśnienia tej kwestii, bez zapewnienia Irlandii Północnej, że nie ma mowy o poświęceniu jej interesów, takiego rozwiązania i przekonania polityków w Izbie Gmin na pewno nie będzie. Po drugie, oczywiście Theresa May będzie musiała przekonać wszystkich tych członków Partii Konserwatywnej, którzy od początku opowiadają się za Brexitem, za twardym Brexitem, to oni właśnie w tym momencie właściwie gotowi są do tego, żeby opuścić Unię Europejską nawet bez umowy brexitowej, czyli przeprowadzić tak zwaną opcję no deal. I faktycznie wiele wskazuje na to, że ten konflikt w obrębie Partii Konserwatywnej, to napięcie pomiędzy różnymi frakcjami rządzącej partii stale rośnie. Trudno przewidzieć jakiekolwiek pozytywne rozwiązanie, ponieważ tak jak mówiłem, rozwiązanie dotyczące granicy z Irlandią dotyka bardzo takich głębokich treści związanych z tożsamością narodową i dumą narodową. To jest coś, co dla wielu członków Partii Konserwatywnej no jest właściwie kwintesencją ich działania. Ja tylko przypomnę, że formalnie Partia Konserwatywna nazywa się Partia Konserwatywna i Unionistyczna. I ta nazwa została wprowadzona właśnie po to, żeby zagwarantować i podtrzymywać ścisłe związki Westminster, Londynu, Anglii z Irlandią Północną, Szkocją, Walią. Ten aktualny kształt jest praktycznie no, dla większości tych, którzy teraz się sprzeciwiają temu rozwiązaniu, nie do zaakceptowania. No natomiast opozycja wydaje się, że tutaj żadnych jakichś fundamentalnych przekonań co do kształtu tej umowy nie posiada. No i prawdopodobnie bardzo dużo będzie zależało od tego, czy Theresa May nawiąże jakiś dialog z Partią Pracy, z jej przywódcą Jeremy Corbynem i czy nie będą starali się wynegocjować jakąś formę porozumienia, która umożliwi ratyfikację przez parlament umowy o brexicie, ale przy pomocy głosów opozycji. Natomiast wciąż istnieje jakaś furtka po drugiej stronie kanału La Manche, czyli furtka w Brukseli. Theresa May podjęła ofensywę dyplomatyczną. Od kilku dni jeździ po europejskich stolicach, rozmawia z jej najbliższymi sojusznikami i generalnie robi wszystko, żeby coś w tej umowie zmienić. Nawet jeśli nie w samej prawnej treści, to w tak jakimś symbolicznym brzmieniu. Chciała nakłonić swoich partnerów z kontynentalnej Europy, z Unii Europejskiej, żeby po prostu dodać pewne zapisy, które pozwolą jej kolegom z Partii Konserwatywnej oraz z Irlandii Północnej, posłom z Irlandii Północnej, na zmianę stanowiska i na to, żeby mogli zagłosować za tym rozwiązaniem. Ale na dzień dzisiejszy praktycznie nie widać takiej chęci ze strony europejskich polityków, jak do tej pory ani kanclerz Angela Merkel, ani premier Holandii, bliski sojusznik Theresy May, nie poparli takiego rozwiązania. Również Jean-Claude Juncker nie zdradził, żeby chciał coś w tym kierunku zrobić, ale wciąż ostateczne decyzje po stronie Unii Europejskiej w tym aspekcie nie zapadły, w związku z czym być może okaże się, że w wyniku tego chaosu, narastającego chaosu i kryzysu w brytyjskiej polityce jej europejscy koledzy postanowią rzucić jakieś koło ratunkowe, wprowadzić dodatkowe sformułowania, które by osłabiły ten wydźwięk aktualnej umowy, który faktycznie powoduje, że dla większości polityków własnej partii wielu nie jest ta umowa do zaakceptowania.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że brytyjski rząd może wycofać się z Brexitu bez konsultacji z innymi państwami członkowskimi. Najwyższy organ sądowy Unii Europejskiej stwierdził, że Wielka Brytania nie powinna ponosić żadnych kar, jeśli wstrzyma proces wystąpienia z Unii Europejskiej. Zwiększyło ono nadzieję brytyjskich przeciwników Brexitu, że można przeprowadzić nowe referendum, które wstrzymałoby zaplanowane na koniec marca wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Czy nowe referendum w sprawie Brexitu jest możliwe?
Ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej chyba troszkę dolała oliwy do ognia i rozpętała dodatkową burzę, ponieważ wydawałoby się, że pewne jakby procesy powinny przebiegać w bardziej przewidywalny i trwały sposób. Okazuje się, że Trybunał Sprawiedliwości jakby otworzył dodatkową szansę na szukanie kolejnych rozwiązań. Ja tylko przypomnę, że tak na dobrą sprawę formalnie i o tym mówiło się od początku, ten dwuletni okres negocjacji wyjścia z Unii Europejskiej, który ma zakończyć się 29 marca przyszłego roku, nie jest czymś, co zostałoby narzucone trwale i nie do poprawienia. Tutaj od początku mówiło się o tym, że w sytuacji, gdyby Wielka Brytania nie zdążyła ukończyć negocjacji, to jeśli zgodziliby się wszyscy partnerzy, czyli wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, to ten okres można swobodnie wydłużać. Wbrew temu, co mówią niektórzy komentatorzy Wielkiej Brytanii, że na przygotowanie referendum drugiego nie ma już czasu, to tutaj jakby ten argument nie jest trafny, ponieważ tak jak mówiłem, ten okres może być w dowolny sposób przedłużany. Trzeba również pamiętać o tym, że od kilku miesięcy działa bardzo prężnie inicjatywa, która nazywa się People's Vote, czyli głosowanie ludu, głosowanie ludowe, i jej głównym celem właśnie jest zorganizowanie kolejnego referendum. Kilka tygodni temu ta inicjatywa wyprowadziła na ulicę Londynu 400 tysięcy manifestantów. Olbrzymia demonstracja, która pokazała, że wciąż znaczna część społeczeństwa popiera ideę drugiego referendum. Ludzie, którzy stoją za tą inicjatywą, to choćby takie osoby jak Tony Blair, były wieloletni premier Wielkiej Brytanii, czy liderzy trzeciej najważniejszej partii brytyjskiej liberalnych demokratów. W związku z czym wciąż moim zdaniem istnieje taka możliwość i tak jak mówiłem wcześniej, w tym nieprzewidywalnym kotle wydarzeń, którego temperatura cały czas rośnie, może się w pewnym momencie okazać, że ta idea zostanie podchwycona i potraktowana jako po prostu ostatnia deska ratunku. Aczkolwiek jak do tej pory wszyscy ważni politycy twierdzą, że takiego zamiaru nie posiadają.
Wysłuchały Państwo rozmowę z doktorem Marcinem Galentem z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tę rozmowę przeprowadził Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś. Świat na wskroś.
Niezadowolenie we Francji jest głębokie i uzasadnione, mówił w orędziu telewizyjnym prezydent Francji Emmanuel Macron. Poinformował też, że poprosił rząd o podniesienie od stycznia płacy minimalnej o 100 euro i zapowiedział, że będzie zabiegał o obniżenie podatków dla emerytów. Jednocześnie potępił niedopuszczalną przemoc, do jakiej dochodzi podczas ostatnich protestów. Protesty żółtych kamizelek odbywały się cyklicznie przez 4 ostatnie weekendy. Demonstrujący domagają się przede wszystkim rezygnacji z opłaty paliwowej. Podczas protestów w ostatnią sobotę w Paryżu podpalano samochody, budowano barykady na ulicach i wybijano szyby. Zamknięta była wieża Eiffla i główne muzea, a także wiele stacji metra. W sobotę przeciwko polityce prezydenta i wzrastającym kosztom utrzymania protestowało w całej Francji około 136 tysięcy osób. Sytuację w tym kraju po protestach żółtych kamizelek komentuje dla Świata na Wskroś Artur Kula z Uniwersytetu w Oksfordzie.
Rzeczywiście 10 grudnia, czyli w poniedziałek, miało miejsce orędzie Emmanuela Macrona i kluczowe są 4 jego propozycje, jego obietnice, które ogłosił. Po pierwsze to jest podwyższenie pensji minimalnej o 100 euro miesięcznie. Po drugie to jest rezygnacja z podwyżki składki ubezpieczeniowej dla osób zarabiających mniej niż 2000 euro miesięcznie. Po trzecie brak opodatkowania nadgodzin i po czwarte możliwość otrzymania premii końcoworocznej bez opodatkowania. I o ile te 4 propozycje spotkały się raczej z dość pozytywnym przyjęciem, powiedzmy to, czyli brak opodatkowania nadgodzin popiera 85%, czy uważa, że to jest odpowiednia rzecz, którą Macron powinien zrobić, rezygnacja podwyżki składki ubezpieczeniowej to 70% zadowolonych osób, podwyższenie pensji 61% zadowolonych osób. O tyle to całokształt tego orędzia, tej wypowiedzi nie jest aż tak pozytywnie traktowany przez Francuzów, ponieważ dziennik Le Figaro przeprowadził sondaż w tej sprawie i samo wystąpienie obejrzało 23 miliony osób, więc to jest olbrzymia liczba. Niemniej tylko 41% jest przekonanych. Innymi słowy, blisko 60% osób są nieprzekonani słowami Macrona. I 54% Francuzów uważa, że powinno się kontynuować protesty. 3 tygodnie temu za kontynuacją protestu było 66%, więc i tak jest spadek o około 12 punktów procentowych. Około 40%, można powiedzieć, zostało gdzieś tam jakoś przekonanych przez wystąpienie, co nie jest jakąś bardzo dużą liczbą z pewnością. A samo poparcie dla żółtych kamizelek wynosi nadal około 70%. Żółte kamizelki to jest ruch niezwiązany z partiami politycznymi czy związkami zawodowymi. Chociaż one wielokrotnie chciały go przejąć, to jakby kamizelkom udało się pozostać ruchem, którego nie da się tak łatwo zaszufladkować, bo protestuje lewica, protestuje prawica i część osób głosi hasła antyfiskalne, inni głoszą hasła antymigranckie, postulaty społeczne i dlatego też ciężko mówić o postulatach ruchu. Może jakimś takim jedynym byłby wniosek, chęć dymisji Macrona, ale to w tym momencie wydaje się nie do końca prawdopodobne, bo żółte kamizelki to uosobienie gniewu Francuzów, który zbierał się w tym społeczeństwie od dłuższego czasu. I wydaje mi się, że to też stąd bierze się ich tak wysokie poparcie, ponieważ niemal każdy obywatel ma pewne zarzuty wobec rządu czy szerzej państwa i ta złość, to rozczarowanie jest właśnie wyrażana przez żółte kamizelki, więc ciężko tutaj mówić o jakimś jasnym, określonym biorze postulatów ruchu. I też należy zauważyć, że żółte kamizelki już od dawna nie są jedynie grupą osób walczącą z podwyżką na podatku na paliwo. Protestują obecnie tak samo licealiści czy studenci. W sobotę ma odbyć się też kolejna manifestacja. No tylko nie wiadomo jednak, jak długo te protesty nadal będą trwać. Niemniej prawdopodobnie święta doprowadzą do pewnego ostudzenia nastrojów i nawet jeśli Macronowi jakby uda się przetrwać ten okres, no co mimo wszystko jednak wszystko wskazuje, że tak będzie, no to będzie cały czas się za nim ciągnęło. No i jeszcze jest jedna kwestia, że od wtorku, czyli od 11 grudnia żółte kamizelki przestały być jednym tematem, takim wielkim w francuskich mediach, ze względu na atak terrorystyczny w Strasburgu. I jakby mając na uwadze to, że w poniedziałek 10 grudnia Macron wystąpił, coś jednak zaproponował, coś jednak konkretnego, to pewne chęć, czy wola, czy poparcie dla kontynuacji strajków stopniowo spada, chociaż nadal jest bardzo wysokie, ale też dzieją się kolejne rzeczy, wskazuje na to, że jednak prawdopodobnie na tych propozycjach Macrona się to zakończy.
Z Arturem Kulą z Uniwersytetu w Oksfordzie rozmawiał Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
W dzisiejszej audycji jeszcze jeden temat. W stolicy Serbii, Belgradzie, doszło do największych od czasu obalenia dyktatury Slobodana Miloševića masowych protestów. Skierowane są one przeciwko stylowi sprawowania władzy przez obecnego przywódcę Aleksandra Vučića. O wyjaśnienie ich przyczyn poprosiliśmy doktora Tomasza Rawskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.
W Belgradzie w sobotę, 8 grudnia, odbył się marsz protestacyjny przeciwko Aleksandrowi Vučićowi, przeciwko systemowi politycznemu, jaki Aleksandar Vučić w Serbii przez ostatnie 6 lat budował, a który można nazwać miękkim autorytaryzmem. I ten protest był przeciwko czemuś, co wydaje się zapowiedzią zmiany miękkiego autorytaryzmu na twardy autorytaryzm, ponieważ protest dotyczył potępienia, pobicia Borko Stefanovića, czyli lidera jednej z opozycyjnych partii lewicowych o nazwie Lewica Serbii, wcześniej wieloletniego działacza proeuropejskiej partii demokratycznej, która dekadę temu była u władzy i utraciła ją w 2012 roku właśnie na rzecz partii dzisiejszego prezydenta Aleksandra Vučića. Stefanović został pod koniec listopada pobity przez nieznanych zamaskowanych sprawców, gdy przyjechał na opozycyjny miting polityczny w miejscowości Kruševac. Zamiast trafić na miting, trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Chociaż partia rządząca i Aleksandar Vučić, prezydent, odcięli się i bardzo szybko ujęli osoby podejrzane, a przynajmniej twierdzą, że ujęli osoby podejrzane, opozycja polityczna, która długo była rozproszona, natomiast niedawno jest bardziej zjednoczona pod takim szyldem o nazwie Sojusz dla Serbii. Pozycja mimo to oskarża bezpośrednio prezydenta Vučića i ten protest był wyrazem potępienia dla tej zapowiedzi zwrotu, zaostrzenia kursu autorytarnego. To był protest zorganizowany przez aktorów politycznych, natomiast on zgromadził wiele tysięcy obywateli. To było co najmniej kilka tysięcy osób. Niektóre źródła podają, że było nawet ponad 10 tysięcy ludzi. To był protest pozbawiony frak partyjnych, ale z liderami opozycji, liderami politycznymi, którzy szli na czele. Ten protest warto widzieć w szerszym kontekście. Protesty przeciwko Aleksandrowi Vučićowi trwają już od jakiegoś czasu. To znaczy poprzednie bardzo duże protesty, również w Belgradzie, tym razem protesty obywatelskie, oddolne, miały miejsce w niecałe półtora roku temu. Przeciwko wynikowi wyborów prezydenckich, w których Aleksandar Vučić odniósł zdecydowane zwycięstwo w pierwszej turze. I te protesty zgromadziły ponad 80 tysięcy ludzi przekonanych o tym, że zaszły duże manipulacje procesem wyborczym ze strony obozu władzy. Te zarzuty dotyczyły m.in. marginalizowania opozycji w mediach publicznych, nieprzejrzystego finansowania kampanii prezydenckiej oraz stosowania najzwyklejszych karuzeli wyborczych, które dobrze znamy z innych reżimów autorytarnych we wschodniej Europie, także z Rosji Władimira Putina. Tamte protesty nie przyniosły żadnych rezultatów realnych. Te protesty były w pewnym sensie kolejną odsłoną oporu przeciwko Vučićowi, natomiast Aleksandar Vučić niewiele mimo wszystko sobie robi z tych protestów, nie bardzo go one ruszają, ponieważ Vučić wie, że przy słabej opozycji wciąż jedynym potencjalnym hamulcem dla jego kursu politycznego mogłaby być wspólnota międzynarodowa, a wspólnota międzynarodowa dużo chętniej niż na przewinienia Aleksandra Vučića patrzy na jego konsekwentne zapewnienia o proeuropejskim kursie Serbii i o dążeniu Serbii do utrzymania stabilnej sytuacji w regionie. Z jednej strony o łagodzenie przez Belgrad separatystycznych nastrojów społeczności serbskiej w północnym Kosowie i dążenie do pokojowego zamknięcia kwestii niepodległości Kosowa, która nie wydaje się być bliska zakończenia, ale Vučić konsekwentnie zapewnia Zachód o tym, że jemu na tym zależy. I z drugiej strony chodzi o hamowanie separatystycznych zapędów serbskich liderów politycznych w Bośni i Hercegowinie. Znaczy, Aleksandar Vučić konsekwentnie wywiązuje się z tych obu zobowiązań na tyle, że wspólnota międzynarodowa pragmatycznie, możemy nawet powiedzieć cynicznie, przymyka oko na te wewnętrzne sprawy w Serbii, na to łamanie demokracji w kraju, w Serbii. Tym bardziej, że na tle innych prawicowych serbskich polityków Aleksandar Vučić dzisiaj jawi się jako względnie umiarkowany, przede wszystkim przewidywalny gracz. I ten sobotni protest, mnie się wydaje, że warto też rozumieć jako taki sygnał ze strony serbskiej opozycji dla wspólnoty międzynarodowej. Sygnał dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, serbska opozycja, protestując przeciwko przemocy fizycznej, wskazuje wyraźnie, że Aleksandar Vučić coraz śmielej zaostrza kurs od miękkiego autorytaryzmu do autorytaryzmu twardego. I to jest taki sygnał, że być może zaraz przemoc fizyczna okaże się w Serbii czymś, co funkcjonuje na porządku dziennym i wspólnota międzynarodowa należałaby wreszcie przestać patrzeć przez palce na poczynania Vučića. Drugi sygnał polega na tym, że opozycja wysyła taki sygnał, że oto dotąd rozproszeni jesteśmy dzisiaj zjednoczeni, znaczy skutecznie potrafimy działać pod jednym szyldem politycznym, skutecznie kanalizować nastroje społeczne i w związku z tym być może w niedalekiej przyszłości, w zależności od tego, jak sytuacja się rozwinie, możemy być dla was, dla wspólnoty międzynarodowej jakimś partnerem do rozmów. To jest polityczny, wydaje mi się, wydźwięk tego protestu i tak należałoby go rozumieć.
Z doktorem Tomaszem Rawskim z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał Husein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Włodzimierza Batuga i Huseina Oruczewicza.
Świat na wskroś.